Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Chrystus wieńczy, Chrystus wenia, Chrystus syn
w sobotę 24 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Na Cyprze zakończył się wczoraj kolejny etap dialogu teologicznego między Kościołem katolickim i Cerkwią prawosławną, tym razem poświęcony posłudze biskupa Rzymu. O aktualnym stanie tego dialogu będziemy rozmawiać z redaktorem naczelnym czasopisma Istina, ojcem Jacyntem Destivelem. Nadamy też kolejny odcinek audycji księdza Adama Wąsa o islamie, a zaczynamy od aktualności watykańskich.
Pięćdziesiąt 57 propozycji przekazali Benedyktowi XVI uczestnicy Synodu Biskupów dla Afryki. Znalazły w nich odbicie tematy podejmowane w czasie dyskusji w auli synodalnej. Między innymi jako konkretną formę walki z biedą zaproponowano utworzenie kontynentalnego funduszu solidarności zarządzanego przez Caritas. Wezwano też do zaprzestania wszelkich toczących się konfliktów i podpisania międzynarodowego traktatu regulującego kwestię handlu bronią. Zbyt swobodny dostęp do niej jest bowiem przyczyną wielu afrykańskich konfliktów.
Ojcowie synodalni domagają się też dla Afrykańczyków równego dostępu do leków i wypracowania odpowiednich szczepionek, chociażby przeciwko malarii. Jako jedną z dróg zapewniających pokój Afryce wskazują dialog z islamem i religiami afrykańskimi. W tym kontekście przestrzegają przed upolitycznieniem religii. Mocny akcent został położony na konieczność wprowadzania w życie katolickiej nauki społecznej, co może być m.in. zaporą dla eksploatacji bogactw Afryki. Jednak, jak zauważa arcybiskup Henryk Hozer, nie chodzi już tylko o rabunek surowców mineralnych, ale również produktów biopochodnych.
Tam pozyskuje się krew i krwiopochodne frakcje, tam pozyskuje się organy do przeszczepów, tam eksperymentuje się, jeśli chodzi o zastosowanie nowych molekuł farmakologicznych. Tam również eksperymentuje się nad pewnymi metodami leczenia, których nie proponuje się społeczeństwu w krajach rozwiniętych ze względów na duże zabezpieczenia prawne, jakie tam istnieją. To jest problem ludzi bezbronnych, którzy często sprzedają swoją krew czy narządy zdrowe po to, żeby przeżyć. I to jest sytuacja niesłychanie dramatyczna i powinniśmy robić wszystko, żeby takie praktyki były nie tylko niedozwolone, ale również bardzo konsekwentnie ścigane.
Zwieńczeniem obrad synodalnych będzie jutrzejsza Eucharystia z Benedyktem XVI, jednak już dziś uczestnicy synodu podziękowali mu za szczególne zainteresowanie Czarnym Lądem. Papież spotkał się z nimi na pożegnalnym obiedzie.
Dziś w Watykanie ogłoszono też nominację głównego relatora synodu na stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady Justicji et Pax. Benedykt XVI mianował nim kardynała Petera Terksona, arcybiskupa Cape Coast w Ganie. 61-letni afrykański purpurat zastąpi na tym stanowisku kardynała Renato Martino, który piastował ten urząd od 2002 roku. Oficjalni przedstawiciele katolicyzmu i prawosławia debatowali nad przyszłością papieskiej posługi. W tym celu hierarchowie i teolodzy obu kościołów starają się ustalić, jak wyglądał prymat Piotrowy w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa, kiedy był on jeszcze uznawany zarówno w kościele zachodnim, jak i na wschodzie, we wspólnotach, z których wyrosły dzisiejsze cerkwie prawosławne. W Pafos na Cyprze zakończyło się spotkanie Międzynarodowej Komisji Mieszanej dla Dialogu Teologicznego między Cerkwią Prawosławną i Kościołem Rzymskokatolickim. Tygodniowymi obradami kierowali wspólnie przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper oraz prawosławny metropolita Pergamonu Ioannis. W sumie uczestniczyło w nich 20 delegatów katolickich oraz przedstawiciele wszystkich cerkwi prawosławnych, z wyjątkiem Patriarchatu Bułgarskiego.
Na początku sesji strona prawosławna rozważyła negatywne reakcje na dialog z katolikami i uznała, że są one nieuzasadnione i niedopuszczalne, a ponadto przyczyniają się do rozpowszechniania fałszywych i wprowadzających w błąd informacji, czytamy w komunikacie końcowym ze spotkania. Obie delegacje przeanalizowały i poprawiły szkic dokumentu o roli biskupa Rzymu we wspólnocie Kościoła w pierwszym tysiącleciu, przygotowany przez Mieszany Komitet Koordynacyjny podczas ubiegłorocznej sesji na Krecie. Postanowiono, że komitet ten nadal będzie pracował nad tekstem, a kolejne 12. spotkanie Komisji Mieszanej odbędzie się w przyszłym roku w Wiedniu.
O znaczeniu zakończonej wczoraj sesji dialogu zapytaliśmy ojca Jacinta de Stivella, dyrektora Ośrodka Badań i Czasopisma Istina, zajmującego się promowaniem jedności między chrześcijanami Wschodu i Zachodu.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że jest to historyczny etap w dialogu katolików i prawosławnych. Z jednej strony dlatego, że w tym roku przypada 30. rocznica nawiązania dialogu teologicznego, który rozpoczął się w 1979 roku. Z drugiej strony dlatego, że po raz pierwszy na spotkaniu została podjęta rola biskupa Rzymu we wspólnocie Kościoła, a to właśnie dzieli nas najbardziej. A zatem po raz pierwszy dyskutowano o tej kwestii w ramach dialogu teologicznego, który określa się mianem dialogu prawdy. Rozpoczął się on, jak powiedziałem, w 1979 roku i oba kościoły postanowiły wówczas nie zajmować się tym, co jest sporne, lecz tym, co jest nam wspólne, czyli pojęciem sakramentu. W latach 90. dialog przeszedł swoisty kryzys w związku z odrodzeniem kościołów w Europie Wschodniej. Komisja zajęła się wówczas kwestią uniatyzmu. Trzeba było czekać aż do roku 2006 na prawdziwe wznowienie dialogu. Odbyło się to na sesji w Belgradzie, na której rozpoczęto pracę nad tekstem zwanym później dokumentem z Ravenna, bo tam został on przyjęty w roku 2007. Zakończona wczoraj sesja na Cyprze nawiązywała bezpośrednio do owego porozumienia z Ravenny.
Na sesji w Ravennie przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego opuścili obrady. Tym razem na Cyprze byli obecni. Jakie ma to znaczenie?
Rosyjska Cerkiew Prawosławna uczestniczy w pracach tej międzynarodowej komisji od samego początku, natomiast nie uczestniczyła w sesji w Ravennie, ponieważ nie zgadzała się ze składem delegacji prawosławnej. W międzyczasie doszło jednak do porozumienia między Moskwą i Konstantynopolem, dlatego też Rosjanie powrócili do dialogu. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak stwierdził ostatnio kardynał Kasper, rosyjska cerkiew jest największa na świecie. I stąd Kościół katolicki nie powinien kontynuować dialogu z prawosławiem, jeśli nie uczestniczyłby w nim patriarchat moskiewski. Chodzi tu jednak o wewnętrzne sprawy cerkwi prawosławnej i katolicy nie mogą brać udziału w tej debacie, która jest czysto prawosławna.
Na czym polegają główne różnice między katolikami i prawosławnymi w pojmowaniu roli biskupa Rzymu w świetle dokumentu z Ravenny?
Jest to dokument o relacji między prymatem a kolegialnością w Kościele na różnych szczeblach życia kościelnego, na poziomie lokalnym, diecezjalnym, regionalnym, ale również w skali Kościoła powszechnego. I trzeba zrozumieć, że owo rozróżnienie między prymatem a kolegialnością jest nam wspólne. Istnieje w obu kościołach. My, katolicy, kładziemy akcent na prymat i być może lepiej powinniśmy przeżywać kolegialność. Natomiast prawosławni, którzy kładą akcent na kolegialność, zastanawiają się, jak lepiej przeżywać prymat, zwłaszcza na poziomie kościoła powszechnego. A problem prymatu w kościele powszechnym w sposób nieunikniony podnosi kwestię biskupa Rzymu. W Ravennie obie strony oświadczyły, że zgadzają się stwierdzić, iż w czasach niepodzielonego Kościoła Rzym, jako Kościół, który przewodził w miłości, zajmował pierwsze miejsce wśród innych kościołów, a biskup Rzymu był pierwszym wśród patriarchów. Katolicy i prawosławni różnią się w kwestii uprawnień biskupa Rzymu, ale zgadzają się, że w Kościele powszechnym ma on miejsce wyjątkowe. A zatem celem tego spotkania na Cyprze było ustalenie, jaka była rola biskupa Rzymu w pierwszym tysiącleciu. Chodzi tu więc o analizy historyczne i o to, by się zgodzić co do tego, w jaki sposób konkretnie był sprawowany prymat w pierwszym tysiącleciu, a szczególnie prymat biskupa Rzymu. Tu mogą istnieć pewne różnice między poszczególnymi cerkwiami prawosławnymi. Wynikają one z niepewności, czy w momencie schizmy uprawnienia biskupa Rzymu nie zostały przejęte przez patriarchę Konstantynopola. Cerkiew rosyjska zachowuje w tej kwestii więcej rezerwy, tym też należy tłumaczyć jej krytykę pod adresem dokumentu z Rawenny.
Czy w tej kwestii istnieją napięcia między Moskwą i Konstantynopolem?
Aktualnie można raczej mówić o stanie pewnego odprężenia i mamy nadzieję, że będzie on trwał jak najdłużej. Jest to wewnętrzna kwestia prawosławia i my, katolicy, nie możemy ingerować w tę debatę. Pewne jest to, że eklezjologia łacińska podkreśla, iż biskup Rzymu posiada szczególny charyzmat, a tym samym ma też szczególną rolę w służbie jedności. Posługa ta będzie oczywiście pełniona inaczej w Kościele Rzymskim, a inaczej w całym pojednanym Kościele. Katolicy są świadomi, że aktualny sposób sprawowania prymatu jest dość niedawny. Został on sformułowany na Soborze Watykańskim I w 1870 roku. Jeśli pewnego dnia pojednamy się z prawosławnymi, sprawowanie tego prymatu będzie niewątpliwie różne w Kościele łacińskim i w Kościele powszechnym. Bardzo często przywołuje się w tym względzie słowa kardynała Ratzingera, który w 1982 roku powiedział, że aktualnej formy sprawowania prymatu, czyli tej, która pochodzi z XIX i XX wieku, nie można uważać za jedyną możliwą, którą trzeba by narzucić wszystkim chrześcijanom. A dokładniej kardynał Ratzinger stwierdził, że w kwestii prymatu Rzym nie może wymagać od wschodu czegoś więcej niż to, co zostało sformułowane i co faktycznie istniało w pierwszym tysiącleciu. I to właśnie jest dzisiaj zadaniem tej komisji, która obradowała na Cyprze. Dojść do zgody w sprawie tego, jak prymat był przeżywany w niepodzielonym Kościele. Nie po to, by zapominać o drugim tysiącleciu, a w szczególności o Soborze Watykańskim I, lecz by interpretować ten Sobór w świetle tradycji Kościoła. A wtedy zdamy sobie niewątpliwie sprawę, że Vaticanum Primum nie musi być sprzeczne z tą tradycją.
Mówił ojciec Jacinth d'Estivel, dyrektor Ośrodka Badań i Czasopisma Istina.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Muzułmańskie rozumienie ubóstwa. Tegoroczne orędzie z okazji zakończenia Ramadanu i święta łamania postu Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego zatytułowała Chrześcijanie i muzułmanie wspólnie w walce z ubóstwem. Również organizatorzy przebadającego na 26 stycznia 2010 roku 10 Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce podjęli temat wspólnego, to znaczy chrześcijańsko-muzułmańskiego przeciwdziałania ubóstwu. Warto więc przyjrzeć się, jak wyznawcy islamu rozumieją ten problem i w jaki sposób do niego podchodzą. Tym bardziej, że ich religia zachęca do korzystania z dóbr tego świata, uznając bogactwo za rodzaj błogosławieństwa. Muzułmanie motywowani są do zdobywania dóbr materialnych, ale muszą uważać, aby zdobyty majątek nie stał się dla nich źródłem zła i negatywnej postawy wobec innych. Natomiast ubóstwo uważane jest w ortodoksyjnej tradycji muzułmańskiej za poważny problem społeczny, którego skutki należy usuwać wszelkimi możliwymi sposobami. Wyznawcy islamu wierzą, że Bóg powołał ich do stworzenia porządku społecznego na świecie, opartego na jedności i równości wszystkich wierzących. Życie moralne i sprawiedliwość społeczna mają wyeliminować wyzysk ekonomiczny i wykorzystywanie słabszych. Idealny porządek społeczny i moralny, do którego nawołuje Koran, jest, zdaniem muzułmanów, możliwy do zrealizowania, jeśli wszyscy ludzie, zamiast podporządkowywać swe działania interesom prywatnym, etnicznym czy narodowym, będą posłuszni Bożej woli wyrażonej w islamskim prawie. W tej perspektywie muzułmanie rozumieją również ubóstwo. Arabski termin oznaczający ubóstwo to fakr. W różnych odmianach występuje on w Koranie 12 razy. Dwukrotnie dotyczy ubóstwa duchowego, które czyni człowieka niezdolnym do pełni życia. Użyty w pozostałych 10 wersetach odnosi się do ubóstwa materialnego, wobec którego należy zająć stanowisko, a konkretnie okazując pomoc potrzebującym i otaczając ich należną troską. Te fragmenty Koranu wyrażają nie tylko oczekiwania, jakie biedni mają względem bogatych, ale wyraźnie mówią o prawie ubogich do otrzymywania pomocy. Zgodnie z zaleceniem Koranu, muzułmanie powinni otaczać opieką słabszych członków wspólnoty, szczególnie biednych, kobiety, wdowy, sieroty, a w przeszłości również niewolników. Prawo szariatu potępia gromadzenie dóbr niezgodne z duchem islamskim. Muzułmanie zobowiązani są do przekazywania rocznego dochodu na cele charytatywne. Ten rodzaj obowiązkowej jałmużny, znany jako zakat, należy do podstawowych filarów islamu. Jego celem jest budzenie świadomości społecznej i odpowiedzialności za współwyznawców oraz eliminowanie przyczyn ubóstwa na świecie, a pośrednio także powstrzymywanie bogatych przed niepohamowanym bogaceniem się. Historia islamu pokazuje jednak, że głoszony ideał nie zawsze był urzeczywistniany. Część społeczeństwa zawsze żyła w przepychu, zapominając nawet o potrzebujących współwyznawcach. Muzułmańskiemu zarządzaniu dobrami materialnymi powinno zawsze towarzyszyć przekonanie, że człowiek jest wprawdzie zastępcą Boga na ziemi, chalifę, ale ostatecznie wszystko należy do Boga. W tradycji muzułmańskiej istnieją również kierunki uznające bogactwo za przeszkodę na drodze wiary. Ten pogląd reprezentują przede wszystkim mistycy, dla których ubóstwo ma ogromną wartość. W historii islamu znane są przypadki sufich, którzy rezygnowali z wszelkich dóbr materialnych. Od IX wieku tej postawie nadano charakter filozoficzny i duchowy, zmieniając znaczenie człowieka ubogiego. Fakir stał się synonimem osoby niepotrzebującej niczego i nikogo poza Bogiem. Nie odrzucając muzułmańskiej zasady o wierze, dobrych uczynkach i pobożnym życiu, mistycy islamscy uważali jednak, że tylko biednym przypadnie największa nagroda w życiu przyszłym. Owa wyższość ubogich nad bogaczami stała się centralnym tematem mistyki islamskiej. Ortodoksja krytykuje jednak postawę sufich, wskazując, że islam zaleca swoim wyznawcom czynne, a nie bierne poddawanie się Bożej woli. Czynne oznacza zaangażowanie się w przemianę i poprawę sytuacji gospodarczej oraz rozwiązywanie problemów społecznych. Natomiast dla sufich wysiłki zmierzające do poprawy ziemskiej egzystencji nie mają żadnego znaczenia. Niektóre środowiska muzułmańskie zarzucają nawet mistykom, że ich postawa przyczyniła się do zahamowania rozwoju, a w niektórych przypadkach do zacofania świata muzułmańskiego. Koran i spisana tradycja nie zawierają wskazówek, które podkreślałyby wartość ubóstwa. Niektóre hadisy doceniają wprawdzie walory życia ascetycznego, ale odnoszą się negatywnie do świadomie wybranego ubóstwa materialnego. Jest ono postrzegane jako zagrożenie wiary, moralności, rodziny i uznawane za chorobę społeczną. Myślenie nadające wartość ubóstwu jest więc islamowi zupełnie obce. Zgodnie z ortodoksją islamską, prawdziwy muzułmanin powinien zdobywać dobra materialne, gwarantując utrzymanie oraz zaspokojenie potrzeb indywidualnych i społecznych.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Adama Wąsa wobec islamu kończy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.